Naszym gościem jest pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł. Szczęść Boże, pani poseł.
Szczęść Boże.
Pani poseł, jesteśmy świeżo po pierwszym czytaniu i głosowaniu w sprawie skierowania projektu nowelizacji Prawo o prokuraturze i Sądzie Najwyższym do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Proszę powiedzieć, bo to już jest piąta nowelizacja związana z sądownictwem, z reformą sądownictwa, no i także w takim ekspresowym tempie, bo dzisiaj pierwsze czytanie, dzisiaj komisja ma przedstawić wnioski i w nocy albo późnym wieczorem kolejne, drugie czytanie na posiedzeniu plenarnym. Znów będzie rwetes o to, że państwo dopychają wszystko kanem.
Niestety tutaj musimy powiedzieć, że czy trzeba powiedzieć, że my po prostu działamy tak na i w takich warunkach, jakie stwarza nam opozycja i zbuntowane środowisko sędziowskie. Dlatego, że środowisko sędziowskie przede wszystkim nie uznaje wyniku wyborów, tak jak i totalna opozycja. Środowisko sędziowskie odmówiło posłuszeństwa wszystkim organom państwa, nie uznaje Sejmu, nazywa duberami skład Trybunału Konstytucyjnego, członków Krajowej Rady Sądownictwa, które wybraliśmy niedawno, które jest najbardziej, wybrane zostało w najbardziej demokratycznej formie, bo zgłoszone przez obywateli, też nazywa, dzisiaj właśnie słyszałam wczoraj, dublerami. Oni nie uznają i sędziowie również wyniku wyborów i zmian, które w Polsce są wprowadzane. A ponieważ nie uznają, to konsekwentnie próby wprowadzenia naszego programu wyborczego dotyczącego poprawy wymiaru sprawiedliwości są przez to środowisko, i to jest właśnie skandaliczne, bo również przez środowisko sędziowskie, bojkotowane. Każda nasza ustawa, która właściwie gdyby środowisko sędziowskie przestrzegało konstytucyjnego nakazu nie włączania się w życie polityczne, gdyby stosowało konstytucyjny nakaz posłuszeństwa konstytucji i ustawom, gdyby nie negowało podstawowych zasad wykładni prawa, które mówi, że przepis wydany przez uprawniony podmiot, uprawniony konstytucyjnie podmiot, jest zgodny z konstytucyjny, zgodny z konstytucją, chyba że w odpowiedniej procedurze Trybunał Konstytucyjny powie, że jest on w pewien sposób niezgodny. Nikt nie skarży, czyli to środowiska zbuntowane sędziowskie, ustaw, które są stanowione, do Trybunału Konstytucyjnego. Oni zbuntowali się, tak jak powiedziałam, przeciwko wszystkim organom i sami sobie orzekają, jakie prawo będzie ich obowiązywało, które nie. I kolejne nasze rozwiązania, dlatego wymagana jest i musimy w kolejny raz, już piąty, jak ojciec powiedział, zmienić ustawę, żeby się dostosować do przeszkód i barier różnego rodzaju prób opóźnienia wprowadzanych reform, ponieważ w każdej ustawie są terminy wskazane, bo te środowiska robią wszystko, żebyśmy nie wprowadzili tych reform, żebyśmy nie zdążyli w ustalonych terminach i tak dalej. I stąd też reakcją na bunt taki naprawdę kompromitujący strasznie, bo te środowiska sędziowskie, a zwłaszcza te elity, bo pokazuje, że oni w ogóle nie powinni być sędziami. Więc my musimy dostosowywać się do ich buntu, takiego dziecinnego, naprawdę nieprofesjonalnych zachowań sprzecznych z konstytucją politycznych i nowelizować ustawy odpowiednio do ich zachowań, tak żeby te reformy w istocie można było wprowadzić. I ponieważ dowiedzieliśmy się po prostu z różnego rodzaju źródeł, że sędziowie z Sądu Najwyższego, no to już wszyscy wiemy, że pani prezes, była prezes, nie uznaje, że stała się z mocy ustawy już sędzią w stanie spoczynku tylko, przychodzi do sądu, udaje i nazywa to pracą. I tutaj właściwie to już mamy jak ten etap za sobą, ale teraz musimy obsadzić wolne stanowiska. Część sędziów musiała przejść tam spoczynku, część sędziów nie będzie pozytywnie, nie została, jak chodzi o Sąd Najwyższy, zaopiniowana. Będziemy niedługo opiniować również sędziów z Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy chcą dalej pracować, więc ponieważ jesteśmy na tym etapie i słyszymy ze środowisk sędziowskich, że oni będą podejmować takie działania, które uniemożliwią nam obsadę Sądu Najwyższego, a to ma doprowadzić do uniemożliwienia, bo jeśli nie będzie składu właściwego, no to nie będzie można wybrać, ci sędziowie wybierają pierwszego prezesa Sądu Najwyższego później, a jeśli nie będzie obsadzony skład Sądu Najwyższego, to przecież pamiętajmy, że Sąd Najwyższy jest uprawniony do orzekania o legalności, poprawności wyborów. procesów przeprowadzanych w państwie. Także to są działania dalekosiężne, które mają zdestabilizować całkowicie i zanarchizować życie w państwie, nie tylko już obrót prawny, ale w ogóle obie życie polityczne. Więc my musimy, to jest obowiązek pana ministra Ziobro, reagować i posłów i przedstawiliśmy właśnie projekt, który był czytany, który jest dość obszerną nowelizacją, bo on jednocześnie wprowadza już w efekcie obserwacji po tych kilku miesiącach sposobów wdrażania reformy pewne w różnych ustawach, to jest ustawa o ustroju sądów powszechnych, ustawa o ustroju sądów administracyjnych, jest ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym i tutaj my się przyglądamy temu, ale żeby nie zabierać czasu, to tylko w tych ważnych, powiem, sprawach chodzi o to, żeby umożliwić właśnie, przyspieszyć procedurę wyłaniania sędziów Sądu Najwyższego na miejsca, po pierwsze, które są zwolnione przez sędziów, którzy odeszli z stanu spoczynku, a jednocześnie na uzupełnienie obsady nowej izby dyscyplinarnej i skarg. Jest kilka nowych powstało izb, które musimy po prostu obsadzić. Ogłoszone są konkursy i musimy je obsadzić. I tutaj te zmiany, które zostały zaproponowane, po pierwsze mają odbierają sędziom, którzy chcieliby zaburzać proces wyboru kandydatów, na przykład będą uniemożliwiać te zmiany przedłużanie procedur. Skraca się terminy na przykład odwołania i rozpatrzenia sprawy odmowy ewentualnej wydanej przez KRS, która opiniuje kandydatury do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Taki kandydat na sędziego Sądu Najwyższego będzie mógł się odwołać, ale tutaj nowelizacja skraca ten czas do 7 dni dla NSA, a jednocześnie nie pozwala rozstrzygać, nie pozwala podważać meritum samego meritum sprawy. Także to, żeby nie w szczegóły nie wejść, to te zmiany są wymuszone i one tutaj ułatwiają, bo jednocześnie pozwolą Krajowej Radzie Sądownictwa na taką organizację pracy, żebyśmy mogli wywiązać się w terminie, pracując już prawie na okrągło, przerobić w cudzysłowie, czy przejrzeć, zanalizować, bo grozi nam się, że będzie kilkaset czy kilka tysięcy akt kandydatów, tylko dlatego, żebyśmy nie zdążyli, nie mogli tego zrobić. Więc trzeba było ten proces zracjonalizować, po Krajowej Radzie umożliwi to tworzenie zespołów nie trzyosobowych, a większych, skróci terminy rozpoznawania przez Naczelny Sąd Administracyjny odwołań tych kandydatów, no i umożliwi rozpatrywanie również spraw bez nadesłania wszystkich dokumentów wymaganych, znaczy one nie będą mogły blokować, bo na przykład cały czas w tej procedurze duże znaczenie mają opinie na przykład Kolegium Sądów i Zgromadzenia Ogólne sędziów danego okręgu. Mhm. I ponieważ tutaj też sędziowie, środowisko sędziowskie mogą manipulować, przedłużać procedury, nie dostarczać akt, więc oni mieli tu naprawdę bardzo duże pole do popisu dla blokowania, właściwie zablokowania nawet kontynuowania reformy.
Tak,
więc
to wszystko wygląda, pani poseł, trochę jak gra w szachy, z tym, że
niestety to jest, ponieważ, proszę ojca, muszę powiedzieć, to jest sytuacja zupełnie precedensowa. My się poruszamy w boju, wypróbowując regulacje. Od tego jest ustawodawca, żeby pokonywać bojkot, przeszkody. I niech to się nazywa szachy, niech to się nazywa nieuczciwa gra, ale reformy muszą być prowadzone i my mamy do dyspozycji tylko ustawy i możliwość uregulowania czy wymuszenia ustawami jak najbardziej legalnie przyjmowanymi i doprowadzenie do reformy wymiaru sprawiedliwości.
Z tym, że gra w szachy prowadzona jest przez dwóch partnerów, którzy zakładają dobrą wolę i uczciwość drugiej strony.
No
tutaj zdaje się, żadna ze stron nie zakłada takiej dobrej woli ze strony drugiej.
Ale proszę ojca, tu przepraszam, my nie zakładamy, ja nie wiem, co tamta strona po prostu chce oszukać społeczeństwo polskie, chce uniemożliwić wprowadzenie programu reform, które Polacy wybrali, a my musimy reagować na złe intencje, nieuczciwe działania i żeby nie powiedzieć, takie pogrywanie, bardzo nieuczciwe, kompromitujące środowisko sędziowskie. No i musimy to prowadzić, a intencje my już nie zakładamy dobrych intencji, bo sędziowie pokazują, że im chodzi tylko o uniemożliwienie, zablokowanie wprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości.
Czy pytanie to w takim razie, ciągle posługując się tą analogią szachową, to będzie ta nowelizacja sytuacja to już będzie szachmat, czy znowu...
Nie, proszę ojca, nie możemy... Nie, w ogóle nie możemy przewidzieć, jaki będzie kolejny krok, ponieważ jest to walka środowiska prawników, sędziów najwyższych elit z państwem polskim. Więc oni naprawdę, to już mogę powiedzieć z własnego już zawodowego doświadczenia, że tutaj sztuczek różnych można wymyślić sobie interpretacji mnóstwo.
Czyli nie reagujemy. Nie wyklucza pani kolejnych nowelizacji.
I to nie można wykluczyć, bo proszę zwrócić uwagę, czy ktoś przypuszczał na przykład wczoraj, że posłowie, wydawałoby się, że osoby naprawdę dużego zaufania, że naruszą wszystkie możliwe przepisy w samochodach, grożąc czy stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa Sejmu, wiozą osobę, która nie ukrywa nienawiści, odgarza się jakimś używaniem przemocy i do samego serca Sejmu wiozą. No my tu nie możemy nic wykluczyć. Oczywiście również przepisy dotyczące funkcjonowania Sejmu i regulaminu, który tutaj będziemy uchwalać, będzie się zmieniał w zależności od skandalicznego zachowania i takiej destrukcji państwa polskiego przez podmioty, przez strony środowiska, które przegrały wybory, które nie potrafią się z tym pogodzić. Od tego jest prawo i musimy reagować.
Ta strona stosuje pewnego rodzaju zastraszenie, bo na przykład bardzo często w programach publicystycznych konkretni posłowie, może nie będę już ich wymieniać z nazwiska, mówią: odpowiecie za to, sąd was rozliczy, staniecie przed trybunałem.
A to jest
trybunałem.
Zwykły terroryzm, proszę ojca. To jest właśnie, to jest terroryzowanie. Jak 100 razy będziesz mówiła osoba do kogoś, to osoba z zewnątrz, czy słuchająca osoba trzecia pomyśli, to rzeczywiście może im coś zrobili. To są znane, opracowane triki przez różnego rodzaju agencje, które zajmują się takim właśnie przyprawianiem gęby, public relations, które zajmują się ośmieszaniem, które prowadzą pewną politykę informacyjną i to jest znane. I oczywiście od częstego opowiadania tego, oczywiście to ma podważyć morale, obniżyć morale naszych wyborców i dać, no, sprawić, żeby zwątpili w nas. Oni mówią to bezkarnie, ale niestety nie ma na nich, no tutaj to już przekroczone bariery, musieli, naprawdę nie ma możliwości. Konstytucja nie przewiduje sytuacji, że posłowie zmienią się w gangsterkę, w terrorystów, w bandyterkę taką, która zasiada w tej sali i może dowolne rzeczy robić, wnosić, pomagać, łamać prawo, mimo zakazu wprowadzać tutaj różne osoby i właściwie cieszyć się potem i stawiać jej pani jak ona się tam nazywa?
Schöring-Wielgus zapewne.
Właśnie to chciałam powiedzieć.
Joannę.
I ona staje i mówi właśnie, że my tu łamiemy demokrację. No, to jest właśnie oni, ona i ta cała chuliganeria stojąca nie uznaje w wyniku demokratycznych wyborów. Nie uznaje demokracji, że właśnie wybory decydują o tym, kto wygrywa i program ten jest realizowany absolutnie legalnie. No więc...
Bo wczoraj mieliśmy do czynienia z szeregiem sytuacji. Posłowie opozycji chodzili do biura przepustek i próbowali zastraszyć urzędników, że jak przepustki nie zostaną wydane ich gościom.
No to jest skandal i to
goście...
jest, ale proszę ojca, no nie ma na to siły. No my możemy tutaj, nowa ustawa o niegodnym zachowaniu posła na terenie Sejmu. I to oczywiście odbywało się na terenie Sejmu. Ja mam nadzieję, że pan marszałek będzie korzystał z tych nowych przepisów, bo to są, my nie mamy innej możliwości. Jak chodzi o te panie całe posełki, te trzy osoby, ten pan i te dwie panie, które woziły, próbowały, dwa razy podejmowały próbę. Mam nadzieję, że zwyczajnie postępowanie. Widziałam w internecie, jakie zgłoszone zostały do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, bo podejrzewam, ja nie mam samochodu, ale zdaje się, że bagażnik nie służy do nielegalnego przewożenia, czy wbrew, czy w celu naruszenia bezpieczeństwa instytucji publicznej w podejmowanie działań przy użyciu samochodu. Tutaj powinna się prokuratura zająć i my na pewno sobie udzieli zwolni z immunitetu. Te osoby powinny być ukarane. No wyobraźmy sobie, że gdzieś ktoś wbrew spółce, czy wbrew jakiejś firmie wozi osoby, które mówią, że chcą tam wyrządzić krzywdę, obalić rząd i tak dalej, czy obalić władzę spółki i tak dalej. No to wszystko powinno spotkać się z reakcją, ale też proszę pamiętać, że zewnętrzne ośrodki zagraniczne tylko czekają. Po pierwsze, najpierw opłacają takie prowokacje, a potem czekają na tak zwaną krew. Do tej pory się nie udawało i stąd to wrażenie pewne, że a to Straż Marszałkowska, że ona jest taka ślamazarna. No proszę sobie wyobrazić, państwo widzieliście, wczoraj pokazywali panią, która zresztą zimą 40 minut bluzgała na mnie tu przy wyjściu do Sejmu, nie mogłam wyjść. To wczoraj tutaj właśnie jak krzyczała, jak ona no po prostu ordynarnie przeklinała do tych policjantów i oni nie mogli ją po prostu złapać. Tam już stała ta pani pani Szlezwiko, no ta pani, Schöring, jak Wielbus, ojciec, tak? powiedział. I jeszcze jeden poseł Szczerba, którzy filmowali, to nawet też jak gdyby tam cokolwiek ją jakoś energicznie zapać za ręce, to byłoby w mediach światowych właśnie obrońcy sądów, a my jesteśmy faszyści i gestapo.
Ale to jest bardzo dziwne zachowanie, dlatego że no, na panią można bluzgać, na Kornela Morwieckiego
tak.
można
no,
bluzgać.
Przemocą go zatrzymywać.
Tak, można pisać, jak rozumiem, na Sejmie, bo wczoraj
tak
też
jest,
pojawił się sprayem
tak
napisanym
jest.
Czas na sąd i posłowie, niektórzy posłowie cieszyli się tym i upubliczniali tak. ten napis. Można przemycać ludzi w bagażniku, który przecież nie służy do przewożenia ludzi.
Tak. I to osoby terrorystę, no to jest osoba, która wprost mówi, ona tutaj jest po to, żeby obalić rząd.
Ale
no.
z drugiej strony państwo wydaje się bezsilne, policja wydaje się bezsilna.
Jest, ja proszę ojca, ja już przed chwilą tutaj tłumaczyłam. No my mamy w pewien sposób związane ręce. No proszę sobie przypomnieć tego Widuszka, który sam się położył. Tam był jakiś gaz, nie wiem co, to był jakiś dym, dymna jakaś rakieta. I to przekaz taki, że tu jest ofiara, że myśmy kogoś postrzelili. Poszło w świat. Nikt tego prostowania przecież nie oglądał. Nikt nie widział potem, jak on sobie wstaje, otrzepuje się i idzie. I to my jesteśmy niestety, my możemy mniej. My się nawet naprawdę bronić nie możemy przed tymi atakami i właściwie takimi podejmowanymi, opłacanymi atakami opłacanych zdrajców, no opłacanymi z zewnątrz za pieniądze zewnętrzne. To jest to wszystko, to jest to właśnie działanie tego komunizmu w Polsce, lata całe, brak lustracji, brak weryfikacji, kiedy właśnie osoby, które i tak były wysoko, dalej przeszły i same dzisiaj lustrują i krzyczą do pana marszałka Morawieckiego, będziesz siedzieć. I siedzą tam ci ubowcy, którzy właśnie przywileje, bo nie emerytury, a przywileje tylko stracili, bo nie może być tak, że osoby, które były ofiarami, przymierają, a ci właśnie ich oprawcy, pułkownicy z SB żyją lepiej. Więc my tutaj mamy naprawdę ciężką pracę i można tylko wezwać, żeby Polacy nie dawali posłuchu, nie oglądali TVN-u. To są mistrzowie TVN-u i innych stacji, tam Polsatów i tak dalej. To są mistrzowie manipulacji. Państwo nie macie nawet pojęcia, że my tu, prawdziwy front jest w Sejmie. Ile tu jest prowokacji różnego rodzaju. Także no, niestety trzeba reagować, ale my stoimy całkowicie na gruncie prawa. Te instytucje nie są przygotowane na skandaliczne sytuacje bandyterki poselskiej. Lewackiej. No naprawdę. My może to w miarę upływu czasu poprawiać, ale to jest po prostu coś okropnego, doświadczenie okropne.
Są dwa stowarzyszenia sędziów, Temis i Justitia, które przodują w krytykowaniu państwa reformy sądownictwa. Temis w specjalnej uchwale podkreśla, że KRS, w którym pani także zasiada, utracił wszelkie kompetencje do wyboru sędziów, także tych do Sądu Najwyższego. Jak pani profesor...
A jak uzasadni? Jak oni uzasadnili?
Między innymi w rozmowie z Onetem prezes Temis podkreśliła, że sędziowie mają nowy, drugi plan zwolnienia obsadzania Sądu Najwyższego nowymi sędziami. Mówią, że będą działać merytorycznie, formalnie i jeśli KRS tych kandydatów odrzuci, będzie to doskonały argument dla Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To tyle,
my się tym,
tyle
proszę
czytam.
Ojca, w ogóle nie przyjmujemy sprawy wymiaru sprawiedliwości, nie należą do Unii. Nikt się nie pyta w Niemczech czy we Francji, nas ani nikogo innego, jak ma obsadzać sądy, jak wyłaniać kandydatów, bo to w ogóle nie należy do nich i takie straszenie jest obliczone tylko na takie no, dezinformowanie polskiej opinii publicznej. Natomiast my tutaj stosujemy procedury powszechne, standardowe, wybór jest taki, jaki przepisy określają, a to, że im się nie podoba, na pewno się nie będzie podobać. Tutaj ciągle sędziowie zapominają, że poza formalnymi kryteriami ściśle statystycznymi, to znaczy ile spraw dany sędzia rozpatrzył, ile miał od nich odwołań, ile miał spóźnień, ile tam jeszcze innych cyferek, to najważniejsza musi mieć sędzia, żeby w ogóle wołać na stanowisko sędziego, musi być nieskazitelnego charakteru. Ma być nieskazitelnego charakteru. Czy zdrada własnego państwa to jest nieskazitelny charakter? Czy działanie bojkotujące i odmawiające poddania się Konstytucji Polskiej i za podważenia podstawowych zasad wykładni prawa, na przykład o tym, że tylko Trybunał Konstytucyjny może orzekać o legalności i nie ma czego i nie wolno wymyślać jakichś własnych teorii, to czy to jest zgodne z zasadą nieskazitelnego charakteru? My oceniamy te okoliczności. Co więcej, ustawa o Sądzie Najwyższym jako pierwszorzędne kryteria oceny kandydatów na sędziów i do Sądu Najwyższego i NSA mówi interes publiczny i ważny interes społeczny. To są te kryteria i my, nie mówi statystyki wyłącznie, po statystykach my nic nie wiemy, kto jak sądzi. I tutaj zgłaszają sędziowie Sądu Najwyższego swój protest i mówią, że jak osoba XY sędzia, którą my negatywnie zaopiniowaliśmy, jest taka wybitna i tak orzekała. Ale to nie jest jedyne kryterium, czy ona wybitnie orzekała, tylko czy można mieć zaufanie do tej osoby. Jak ona będzie orzekała? Jak ona stoi na barykadzie ze świeczką i mówi, że nie uznaje legalnych władz polskich, no to jakie ona ma kompetencje? To jest osoba, która od razu, gdyby nie to, że konstytucja na takie sytuacje nie była przygotowana, nie powinno być jej na drugi dzień w ogóle w wymiarze sprawiedliwości, nawet nie w stanie poczynku, tylko po prostu w biurze pośrednictwa
pracy. Ale pani prezes Gersdorf przerwała, jak mówi, urlop, wróciła do Sądu Najwyższego, podejmuje czynności, ale nie mówi, że będzie wypełniać obowiązki prezesa. Zdaje się, że to też jest jakaś taka forma gry, bo z jednej strony...
Nawet nie, proszę, przepraszam, że tak przerywam, to nawet nie jest forma gry, tylko to jest, jak ona mówi, jak dobry prawnik, bo mówi, mówienie na okrągło sprawia, że zawsze potem można powiedzieć, że ja miałam co innego na myśli. Jak się mówi językiem precyzyjnym, to możliwość wycofania się jest mniejsza. Więc ona, jeśli mówi, nie będzie wykonywała... Jeśli sam fakt, że ona mówi... to jest w ogóle taka rozdwojona jaźń sędziego. Z jednej strony mówi, że nie uznaje tej ustawy, ale prosiła na podstawie tej ustawy o dokonanie przez prezydenta różnych czynności przez nią, między innymi zezwolenie na dalszą pracę na uniwersytecie. Dalej podejmuje różne inne działania. Sędziowie na podstawie tej ustawy, część tych sędziów złożyła do KRS-u oświadczenia, czyli uznaje ustawę, a z drugiej strony nie uznaje tej ustawy, mówi, że ona dalej będzie do 2020 roku, a teraz mówi, że już nie będzie podejmowała czynności. No to znaczy, że ona gdzieś głęboko tam wie, że ona łamie ustawę,
to znaczy wprost,
i jej nie wolno by podjęła, to ona by miała odpowiedzialność karną i dyscyplinarną.
Wprost tego nie mówi, ale nie odpowiada, przynajmniej nie słyszałem, żeby odpowiedziała też wprost na pytanie, co będzie robić w tym Sądzie Najwyższym, bo wydaje się, że będzie podejmować...
Bo ona doskonale wie, że ona tam nie ma nic do roboty. Ona nie może już podjąć żadnych czynności. Wielokrotnie prezydent zresztą też wysłał postanowienie swoje, że ona już przeszła stan spoczynku. Ona nie może tego zignorować, więc z jednej strony podtrzymuje ducha buntu i wprowadza opinię publiczną w błąd dla tych właśnie chodzących i krzyczących kodziarzy Konstytucja, Sąd Najwyższy, a z drugiej strony ona poddaje się niektórymi czynnościami i uznaje, że ta ustawa o Sądzie Najwyższym obowiązuje, ale jednocześnie właśnie jakoś schizofrenicznie zupełnie daje do zrozumienia, że niby obowiązuje, ale nie obowiązuje, że ona niby pracuje, ale nie pracuje. Ona tam nie ma żadnego urlopu, ona już jest w stanie spoczynku. Ona mogła wrócić z urlopu co najwyżej uniwersyteckiego, na którym to uniwersytecie pracuje. Właśnie w tym czasie są urlopy.
Czyli będzie, jak rozumiem, przychodzić do Sądu Najwyższego w celach wyłącznie towarzyskich, ale
wyłącznie
z zewnątrz będzie to dla podtrzymania tego ducha, hashtag konstytucja.
Buntu, ducha buntu i właśnie, bo tam jest, proszę zwrócić uwagę, że sędziów zwróciła się, część sędziów uznała i zwróciła się o dalsze prowadzenie, dalsze orzekanie na podstawie tej ustawy. Część nie. Czyli to samo środowisko sędziowskie jest wewnętrznie rozbite i ona tak siedzi trochę okrakiem na tej barykadzie, no. Więc będzie tak podtrzymała dla ludzi. Pewnie ktoś jej tam sufluje, że pani prezes, pani teraz jest przywódcą, odszedł pan prezes Rzepliński, to teraz pani musi tę pałeczkę. No i jak osoba nie ma specjalnie jakby kręgosłupa czy silnego charakteru, no to tak będę popychać, no, z jednej strony w drugą stronę. I to jest bardzo smutne, bo rujnuje autorytet Sądu Najwyższego.
To zobaczymy z tego okraku, czy okraka, w którą stronę spadnie.
Bardzo
dziękuję pani profesor za komentarz. Szczęść Boże. Pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, była naszym gościem.